Artur Żak, korespondent Radia Wnet z lwowskiej redakcji Radia Wnet. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Jaśmino, kłaniam się nisko.
Zanim opowiem o tym, jak ogólnie wygląda sytuacja, to możemy zdradzić słuchaczom Radia Wnet, że ty już obecnie nie przebywasz we Lwowie, a przebywasz w Drohobyczu i to jest jedno z tych miejsc, do którego też bardzo licznie udają się osoby, które musiały opuścić swoje domy. Mówiło się, że zaraz po Lwowie to jest gdzieś kolejne takie miejsce, które właśnie stanowi schronienie dla tych osób. Powiedz proszę, jak tam wygląda sytuacja, ile osób obecnie przebywa w Drohobyczu i ogólnie, czy też jak to wygląda pod kątem logistycznym?
Faktycznie Drohobycz to jest miejscowość mniej więcej około 80 km obok Lwowa. Miejscowość, która liczyła do początku tej pełnowymiarowej wojny około 80 tysięcy mieszkańców. Władze szacują, że co najmniej 30 tysięcy uchodźców znalazło schronienie na terenie Drohobycza w różnych miejscach, czyli to są zarówno przystosowane miejsca na początku to były szkoły i inne budynki użyteczności publicznej. Z każdym dniem, a tak naprawdę z każdym tygodniem i miesiącem po rozpoczęciu tej pełnowymiarowej inwazji docierały nowe fale uchodźców, które w jakim stopniu się adaptowały, czyli część właśnie już opuszczało te miejsca przygotowane dla nich w miejscach użyteczności publicznej, tak jak ja powiedziałem, wynajmując na przykład czy też mieszkania, czy też domy. Część traktowały Drohobycz tak samo jak Lwów, jako taki etap w swojej podróży na zachód Europy, przede wszystkim do Polski. Niemniej jednak właśnie tutaj, przebywając mniej więcej już około półtora tygodnia w Drohobyczu i przejeżdżając kilka razy jeszcze wcześniej, da się tych ludzi zauważyć na ulicy, chociażby pod względem języka, którym się posługują. W większości przypadków ci ludzie, którzy przyjechali ze wschodu Ukrainy, nadal wykorzystują język rosyjski i dlatego oni są widoczni na ulicy. Z drugiej strony teraz już nie ma takiego kryzysu migracyjnego jak na samym początku, gdzie można było zauważyć ludzi, którzy czasami nawet przez kilka dni przemieszczali się od dworca do dworca, żeby właśnie wyjechać z tych zachodnich rubieży Ukrainy. Więc teraz to wygląda już dużo spokojniej, chociaż ci ludzie są zauważalni szczególnie tam, gdzie mogą odebrać pomoc humanitarną.
I tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Drohobycz, a powiedz jeszcze proszę ogólnie, jakie informacje do ciebie docierają, gdzie ta sytuacja jest obecnie najtrudniejsza. Ja teraz jak wyglądam przez okno w Warszawie, to jeszcze co prawda nie ma śniegu, ale już powoli te minusowe temperatury do nas przychodzą. Wiem o tym, że w niektórych miejscach już teraz na Ukrainie jest czasem minus 8, minus 10 stopni.
Jeżeli chodzi o zachodnią Ukrainę, to temperatury faktycznie oscylują w okolicach zera. Teraz akurat w Drohobyczu jest piękna, słoneczna pogoda. Temperatura w okolicach, nie wiem, 2-3 stopni na plusie, ale faktycznie najcięższa sytuacja jest na wschodzie Ukrainy, nie będę oryginalny, na wschodzie Ukrainy i na południu Ukrainy, szczególnie w tych wyzwolonych przez ukraińskie wojska miejscowościach, gdzie infrastruktura krytyczna została zniszczona, zrównana tak naprawdę z ziemią. Ale biorąc pod uwagę, że non-stop żyjemy w czasach terrorystycznych ataków rakietowych na infrastrukturę, strukturę energetyczną Ukrainy, to ta, biorąc pod uwagę, że system energetyczny to jest system naczyń połączonych, to jeżeli chodzi o energię elektryczną, to sytuacja jest zła na terenie całej Ukrainy. Oczywiście Kijów jako duża aglomeracja cierpi w dosyć znacznym stopniu, o tym często na antenie Radia Wnet mówi Dmytro Antoniuk, ale także zachodnie miejscowości Ukrainy cierpią z niedoboru energii elektrycznej. Na szczęście ten system jest non-stop odnawiany, odtwarzany, więc z każdym dniem te wyłączenia są albo prądu, albo krótsze, albo co ważniejsze, bardziej przewidywalne. Bo na początku nakładały się dwa czynniki, zarówno te planowane odłączenia, które można było sobie sprawdzić na poszczególnych listach, bo każdy region był podzielony na właśnie takie strefy, ale także dochodziło do awaryjnych odłączeń, więc czasami to się wiązało z tym, że ludzie przez kilkanaście nawet godzin, a niektóre miejscowości nawet przez kilka dni nie miały energii elektrycznej, a z tym się wiąże też brak dostępu do wody, brak dostępu do ciepła, bo przestają działać na przykład kotłownie, które też są uzależnione od energii elektrycznej, a indywidualne ogrzewanie w postaci picyków, dwufunkcyjnych picyków gazowych też niestety potrzebują prądu. Więc teraz jeszcze dochodzi kolejny aspekt, wzrost cen, tak zwany syndrom generatora, czyli przedsiębiorcy, przestawiając się na nowe warunki, zaopatrują się w liczne alternatywne źródła energii, w generatory, czy też takie duże stacje ładowania, a to podnosi koszty poszczególnych cen na towary, czy też usługi. No, teraz każde praktycznie ukraińskie miasto tyrkocze, czyli jest charakterystyczny dźwięk pracy generatorów elektrycznych.
To teraz jeszcze na moment, Arturze, powiedzmy o tym, jak ta kremlowska narracja, która płynie tak naprawdę na cały świat, jest odbierana, między innymi te tezy, które stawia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, mówiąc o tym, że Rosja cały czas będzie przygotowywała się na kolejne ataki, to w kontekście takich miejsc jak Sewastopol czy Krym, albo słowa Władimira Putina.
Znaczy, myślę, że to jest reakcja właśnie na te wydarzenia już na tak zwanym głębokim tyle Rosji, czyli mniej więcej 500 kilometrów, czyli mówię tutaj o tych lotniskach, które zostały zaatakowane przez amunicję krążącą. Na razie Ukraina się do tego nie przyznaje, ale prawdopodobnie to był atak ukraiński, tak samo jak na Sewastopol kilka tygodni temu, jeżeli się nie mylę, tutaj troszeczkę z głowy sięgam. No akurat Ukraińcy do tego są przyzwyczajeni, a to, że Rosja będzie się przygotowywać, moim zdaniem to jest dla Ukrainy bardzo dobrze, bo żeby bardziej zabezpieczyć swoje strategiczne obiekty, zarówno na Krymie, jak i na innych terenach okupowanych, czy też na terenach Federacji Rosyjskiej, Rosja będzie musiała przenieść chociażby obronę przeciwlotniczą, czy też skład osobowy żołnierzy, siłę żywą. A w ten sposób, takim czynem będzie musiała zabrać część systemów przeciwlotniczych z frontu, co Ukrainie pomoże znaleźć kolejne luki właśnie w obronie przeciwlotniczej na terenach, gdzie bezpośrednio trwają działania wojenne. Chociaż jeszcze z innej strony część ekspertów zwraca uwagę na to, że to jest takie atakowanie Rosji jest dosyć niebezpieczne, chociażby w kontekście doktryny obronnej Federacji Rosyjskiej, która mówi, że jeżeli dojdzie albo będzie planowany atak na strategiczne obiekty tej triady nuklearnej w Federacji Rosyjskiej, to Rosja będzie miała prawo według jej doktryny użyć chociażby czy taktycznej, czy strategicznej broni nuklearnej. No ale z drugiej strony...
To ryzyko jest, można powiedzieć, cały czas, bo oni cały czas straszą tak naprawdę tą kartą, jaką jest ewentualny atak nuklearny. A jeżeli chodzi o reakcję świata, bo też pamiętajmy, że Ukraina przecież prowadzi badania nad tymi dronami kamikadze, które mają zasięg powyżej 1000 kilometrów. No i jeżeli spojrzymy na reakcję zewnętrzną, to mamy i wypowiedź Antonego Blinkena, który stwierdził, że co prawda Stany Zjednoczone nie przekażą tej broni dalekiego zasięgu, ale też nie będą przeszkadzały, jeżeli Ukraina będzie chciała ją zdobywać czy jej używać. No i pytanie też tutaj się pojawia od tej drugiej strony. Ja czytałam wypowiedzi ekspertów wojskowych. Na ile to było tak, że Rosja nie chciała obronić tych swoich obiektów strategicznych? No mówimy o lotniskach na ten moment, a na ile po prostu jest tak, że sobie nie wykalkulowała, że w ogóle Ukraina będzie w stanie uderzyć w takie miejsca?
Każde działanie ukraińskie jak najbardziej odkrywa nowe strefy, które w Rosji są niechronione. Pamiętam, jak dla mnie i dla chyba całego świata ogromnym zaskoczeniem był atak przy pomocy helikopterów na obiekty w Białgorodzie, co było całkowicie niemożliwe, bo był dokonany w nocy i Ukraina nie posiada według oficjalnych danych helikopterów, które mogą działać po zmierzchu. Tak też w tym przypadku większość świata chyba się zaskoczyła. zaskoczyła tym, że Ukraina jest w stanie aż tak daleko sięgać na tereny Rosji. Chociaż czytając specjalistów wojskowych, jednak większość specjalistów wojskowych jest skłonna stwierdzić, że to nie jest dron ukraiński o tak dużym zasięgu, bo żadnego potwierdzenia fizycznego nie mamy na to, że Ukraina posiada takie drony. To jest tylko zapowiedź Oboronpromu, który powiedział, że oni skończyli badania. Większość specjalistów jednak stwierdza, że prawdopodobnie to było działanie grup dywersyjno-rozpoznawczych, które już z terenu Federacji Rosyjskiej faktycznie wypuściły prostej konstrukcji drony kamikadze, czyli tę amunicję krążącą niewielkich rozmiarów, lecącą na niewielkich wysokościach, bo trudno jest sobie wyobrazić, żeby Rosja miała aż tak złą obronę przeciwlotniczą, jeżeli chodzi o tak ważne obiekty strategiczne. Obiekty strategiczne, tak jak ja mówiłem, należące do tej wielkiej nuklearnej triady Rosji, którą ona cały czas straszy cały świat.
To prawda, niemniej to pokazuje być może jakąś szansę, czy to na zmianę taktyki, czy też dynamiki tego konfliktu. Na pewno, czy jedno jest pewne, Ukraina broni się w sposób niesamowity, broni się bardzo dzielnie i to jest też dobry moment, aby na zakończenie naszej rozmowy zaapelować też o tą pomoc, bo to jest tak, że ona jest teraz potrzebna najmocniej. Każdy przedłużający się tydzień, każdy kolejny tydzień, kiedy robi się chłodniej, oznacza dla Ukrainy dramatyczne warunki, więc powiedzmy proszę, czego najbardziej potrzeba?
No, najbardziej potrzebne teraz są wszelkiego rodzaju alternatywne źródła energii, czyli generatory, te stacje ładowania. Nadal, tak jak powtarzam to cały czas, są potrzebne środki medyczne dla ukraińskich szpitali i tutaj nawet nie mogę wymienić, co dokładnie, bo tak naprawdę od najbardziej podstawowych do najbardziej zaawansowanych sprzętów medycznych. I ja wiem, że generalnie społeczeństwo polskie i państwo polskie praktycznie oddało wszystko, co miało, więc tutaj ten apel powinien być skierowany bardziej, żeby świat, ten cywilizowany świat wsparł na początek Polskę, czyli ten hub łączący Ukrainę, to najbardziej, największe zaplecze walczącej Ukrainy, ten najbardziej bezpieczny tył, żeby właśnie Polska mogła wspierać walczące państwo ukraińskie, bo Polska wspiera w każdej kwestii, poczynając od politycznej, kończąc na militarnej.
Powiedział Artur Żak, korespondent Radia Wnet z lwowskiej redakcji Radia, natomiast obecnie przebywający w ukraińskim Drohobyczu. Bardzo serdecznie dziękuję, Arturze, za rozmowę.
Dziękuję i kłaniam się nisko.